Nazywam się Marzena Zielka i jestem wdową po poległym Andrzeju Zielka.
Możesz opowiedzieć historię, to znaczy w jakich okolicznościach Andrzej poległ?
Andrzej wyjechał na drugą zmianę do Iraku w 2004 roku i zginął w czerwcu, miesiąc przed powrotem do domu. On był kierowcą saperów, no i otwierał burtę samochodu, gdzie było 400 ładunków wybuchowych i zostali ostrzelani.
Ale ja rozumiem, że dla niego to była jego pasja, to nie była tylko praca. On też nie planował zakończyć kariery wojskowej po powrocie. Znaczy on się realizował tam, nie?
Znaczy on, to był mój w ogóle pierwszy chłopak i on mi na samym początku powiedział, że on będzie żołnierzem, będzie wyjeżdżał na misję i albo będę go kochała i będę czekała, no albo on i tak będzie się realizował. Tylko już bez ze mnie obok siebie. W związku z tym, kiedy pojawił się wyjazd na pierwszą misję, się nie udało, o czym nawet nie wiedziałam, że próbował się dostać, pojechał na drugą i to było jego spełnienie marzeń. Powiedział, że ja muszę dać radę i no i nie ma takiej opcji, żebym nie dała rady bez niego. Ja byłam wtedy w ciąży, jak wyjeżdżał, w siódmym miesiącu z drugim dzieckiem. I tak, już będąc tam, mówił, że to będzie kolejna jego misja za niedługo. Myślę, że przygotowywał mnie do tego. On sam został też dobrze przygotowany do wyjazdu, w związku z tym wiedział, jak ma mnie też przygotowywać do tego, nie?
Rozmawiając z żołnierzami, weteranami, to jest częsta historia, to znaczy ci seryjni misjonarze, jakby trudno strasznie im jest skończyć. Ale jak się dowiedziałaś, że zginął?
To był 8 czerwca, 20 po 9. Zdążyłam wrócić z dziećmi ze sklepu, jakieś podstawowe rzeczy byliśmy kupić. I na podwórko nasze podjechały dwa samochody. Pamiętam, że były białe. No i wysiedli żołnierze. Wysiadł dowódca mojego Andrzeja. Ja nie znałam tego człowieka prędzej, pana pułkownika. Weszli i zapytali, czy to jest dom Andrzeja Zielka, urodzonego z daty. No i ja już wiedziałam, że coś złego. Zresztą Andrzej mówił, że mam się niczym nie przejmować, no chyba, że zobaczę żołnierza na podwórku. Zawsze mi to powtarzał, że mam nie słuchać radia ani niczego w telewizji, co będzie się działo, bo dopóki nie będzie samochodów, to nic się nie dzieje. No i właśnie weszli do mieszkania naszego. No i powiedzieli, że Andrzej zginął. Ja myślałam, że tak powiem, że to może nie tyle, że żart, ale wydawało mi się, że oni się pomylili w ogóle, że to nie chodzi o Andrzeja, tylko zupełnie inną osobę i że pomylili adresy. Gdy to tam troszeczkę więcej trwało, nawet nie wiem ile, ale jak już w miarę się uspokoiłam, to poprosiłam o wyjaśnienie, żeby mi wytłumaczono, jak on zginął, ponieważ chciałam wiedzieć, czy zginął od razu i nie myślał o nas i nie czekał na pomoc i się po prostu jej nie doczekał, czy gdzieś leżał ranny i myślał o nas, żegnał się z nami, bo ja nie miałam czasu się z nim pożegnać. No ale okazało się, że on zginął na miejscu, bo on otwierał burtę tego samochodu, no i nie cierpiał, nawet się nie zdążył zorientować. Więc wtedy już było mi lżej, tak przez chwilę. Ale cały czas twierdziłam i byłam święcie przekonana, że oni po prostu pomylili adresy. Nie powinni do mnie przyjechać ani... Zresztą Andrzej często powtarzał, że co może mi się stać? Przecież ja jestem kuloodporny. No i tak też myślałam przez długi czas.
Czy później, to co nastąpiło, to znaczy w kolejnych latach, zaangażowałaś się w stowarzyszenie, współpracowałaś, czy starałaś się pomagać członkom rodzin i kobietom, które znalazły się w bardzo, bardzo podobnych, takich samych okolicznościach? Gdzie znalazłaś siłę? Co tobą kierowało, żeby się zaangażować i aktywnie działać, pomagać innym ludziom w bardzo podobnych, trudnych sytuacjach?
Zaczęło się od tego, że spotkaliśmy się ze wszystkimi rodzinami. Tak to nie był przypadek, ale zostało zorganizowane spotkanie w Szczecinie dla rodzin poległych żołnierzy, na które pojechałam i zobaczyłam, pamiętam, weszłam do takiej sali, to chyba była jakaś jadalnia, restauracja. Ja zobaczyłam całą salę wypełnioną ludźmi, rodzinami poległych żołnierzy, bo po śmierci Andrzeja całkowicie wyłączyłam telewizor, niczego nie słuchałam, nie interesowało mnie to, nie chciałam niczego słuchać. Nawet gdy słyszałam gdzieś, że ktoś zginął, ucinałam, wyłączałam wszystko, mówię, nie interesuje mnie to. Ale w tamtym momencie zobaczyłam tak dużą ilość osób, jak zaczęliśmy rozmawiać między sobą, bo to był taki wyjazd chyba dwudniowy, to zobaczyłam, że te dziewczyny młode, niektóre bardzo młodsze ode mnie, były tak samo zagubione jak ja w 2004 roku. I wiedziałam, że będą kolejne ofiary i że kolejni nasi żołnierze będą ginąć. Wydawało mi się, że muszę coś zrobić, żeby więcej nie było takich zagubionych osób jak ja, bo w 2004 roku nie było wsparcia. Ja miałam świetnych żołnierzy w jednostce, kolegów Andrzeja, dowódcy, każdy, który się zmieniał, był wspaniałym człowiekiem i zawsze koło mnie byli. Ja wiedziałam, że w każdej chwili mogę zadzwonić, nawet jeżeli nie miałam opiekuna wyznaczonego. To wystarczyło, że na jednostkę zadzwonię nawet do biura przepustek, powiem nazwisko i że potrzebuję pomocy. Ja wiedziałam, że za chwilę ktoś się zjawi. Ale niektóre dziewczyny nie znały nawet swojego opiekuna, nie wiedziały, do kogo się zwrócić, więc z kilkoma osobami, wdowami stwierdziłyśmy, że czas najwyższy coś z tym zrobić, zawalczyć o nas, tak? Bo tam było bardzo dużo dzieci poległych żołnierzy, które chciały mieć swoje mamy z powrotem silne na dwóch nogach stojące, a niektóre dziewczyny nie dawały sobie rady. Same ze sobą, a co dopiero jeszcze z opieką nad dziećmi, więc chyba ta siła się wyniosła z tego, że ja sobie dałam radę. Ale ja miałam wsparcie w jednostce wojskowej, w kolegach męża, w chłopakach, którzy przyjechali z misji i oni przyjeżdżali do mnie i ze mną rozmawiali, bo przez długi czas przyjeżdżali. Ci, którzy byli tam z Andrzejem, którzy w momencie, kiedy on tracił życie, oni byli niedaleko niego. Ja miałam to wsparcie, ale wiele dziewczyn nie miało tego wsparcia i zależało nam, żeby były osoby, które w momencie, kiedy pojawia się nowa rodzina poległego żołnierza, żebyśmy mogły pokazać, że nie jesteś tu sama. Ty teraz musisz zająć się sobą i swoimi dziećmi, możesz usiąść, możesz płakać, a ja się odezwę za tydzień, za dwa, za miesiąc i powiem ci krok po kroku, gdzie musisz zadzwonić? Gdzie powinnaś wysłać wniosek? Masz prawo siedzieć i płakać. Ale ja ci pomogę, bo ja też to przechodziłam. No i tak się zawiązało właśnie stowarzyszenie nasze rodzin poległych żołnierzy i tak działałam. I to też napędzało.
To jeszcze dodajmy, że w tej chwili w Polsce jest około 150 rodzin poległych żołnierzy. 44 polskich żołnierzy straciło życie w Afganistanie. 22 zginęło w Iraku. Ja rozumiem, że wtedy systemowego żadnego wsparcia nie było, ale to się w jakikolwiek sposób zmieniło w międzyczasie? Czy w tej chwili masz wrażenie, że jest jakieś wsparcie dla rodzin, takie bardziej zorganizowane, bardziej systemowe? W tej chwili polscy żołnierze nie walczą na żadnych wojnach, ale niestety można przypuszczać, że wcześniej czy później znowu to nastąpi, a każda taka misja niesie ze sobą również ryzyko śmierci. W związku z tym rozsądne jest bycie na to przygotowanym. Mhm. Czy jesteśmy na to gotowi?
Z perspektywy rodziny poległego żołnierza Teraz widzę, że jest dużo lepiej i no to trochę daje satysfakcji i takiej pewności, że jeżeli faktycznie będzie kolejna misja i nasi żołnierze wyjadą, no to na pewno będzie lepiej niż było w 2004 roku. Teraz jest już, że tak powiem, no pewien system działania. No na szczęście nasze rodziny no nie muszą już teraz z tego korzystać, bo wszystko jest z automatu zaraz ogarniane. Są pewne fundacje, które też wspierają w dalszym ciągu nasze dzieci, więc ten system już jest. Ja z racji tego, że mój mąż był żołnierzem nadterminowym, wyjechał jako nadterminowy i zginął jako nadterminowy. Więc no ja jestem w dużo gorszej, że tak powiem, sytuacji, dużo rzeczy, wiele rzeczy, że tak powiem, mnie nie dotyczy, tak jak innych żołnierzy, którzy już byli żołnierzami zawodowymi. Ale wsparcie na przykład, jeżeli chodzi o mojego syna, tak, czy nie wiem, rekonwersja, no to jest to nadal aktualne i mimo, że jest mój Andrzej, tak, był nadterminowym, no to moje dziecko może, tak, nie wiem, uzyskać teraz, dopóki się uczy, nie wiem, pieniążki albo odzyskać, tak, dostać dofinansowanie do kursów różnego rodzaju. Dla mnie teraz jest to wystarczające, bo wiem, że ja w 2004 roku wielu rzeczy nie wiedziałam. Teraz jest to jednak bardziej realne i bardziej, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. Można się dowiedzieć wszystkiego. Wtedy nie można było niczego się dowiedzieć. Nikt nic nie wiedział. I teraz jest zdecydowanie lepiej. Wolelibyśmy, żeby tych śmierci no, nie było, tak? Ale być może na moje potrzeby jest to wystarczające. Być może o wielu rzeczach pewnie też nie wiem. I pewnie potrzeby są też większe. Dla mnie jest okej. Pewnie mogłoby być lepiej. No ale ja sama jestem też, że tak powiem, bardzo samodzielna, więc zbyt dużo też nie potrzebuję.
Trudno nie zauważyć, że jesteś bardzo samodzielna i silna i radzisz sobie z życiem, jesteśmy u ciebie w domu, masz fantastyczne dzieci. Ja się zastanawiam, kiedy tutaj córka znowu wpadnie.
Na pewno przybiegnie zaraz. Ciężko zrozumieć dziecku, tak, że ta praca, marzenie Andrzeja, że mundur był dla niego wszystkim, no bo tak naprawdę był. I choćbym ja, nie wiem, płakała, jak dzwonił do mnie codziennie i bym na przykład płakała, że nie daje rady, to tylko jemu by było gorzej z tego powodu, tak? Bo on i tak by nie wrócił. Bo on wiedział, że skoro on podpisał kontrakt i on wyjeżdża, to on wyjeżdża. Jak dowódca mówi, idziesz w prawo, to on idzie w prawo, choćby tam była mina. Bo on był takim człowiekiem. Zawsze postępowałam tak, żeby nie przynieść wstydu Andrzejowi, bo on na to nie zasłużył. I zasłużył na szacunek taki. No, on zginął jako żołnierz. I nie taki, który pojechał dla kasy, tylko on pojechał zrobić coś dobrego. Bo zdarzały się słowa, nieraz słyszałam, że albo pojechali, żeby zarobić. No, niektórzy tak jechali. Ale mój mąż pojechał zrobić coś dobrego. Pojechał się też zrealizować. Chciał być ze swoimi kolegami. Ja musiałam to zaakceptować, bo go kochałam. No i nie chciałam żyć ze świadomością, bo mogłam, nie wiem, krzyczeć, powiedzieć, że nie możesz, bo ja sobie nie dam rady. Ale ta moja, w cudzysłowie, bezradność nie miała prawa go też blokować. On miał prawo, ja będąc z nim, decydując się na związek z nim, wiedziałam, że muszę pewne rzeczy zaakceptować i pozwolić mu się rozwinąć i realizować, a że przy tej realizacji stracił życie, no to jest po prostu. Może tak miało być, może nie. Jest to dziwne słowo, którego nie lubię, zdanie, określenie, że może tak miało być, no ale ja wiedziałam, że on chce jechać i no i musieliśmy to zaakceptować, tak?
Czy czy masz możliwość, żeby gdzieś tę historię czasem opowiadać? Ktoś się tym interesuje, ktoś pyta, bo jest was, jest siła, jest też doświadczenie, które ma ogromną moc i ogromną wagę. W związku z tym istotne jest, żeby opowiadać, żeby ludzie dookoła o tym wiedzieli, szanowali to, co zrobił twój mąż, to, co robił twój mąż. Bo to też jest ważne, czy jest taka możliwość, czy chcesz to robić?
Znaczy ja nie lubię ogólnie za dużo mówić, tak? Znaczy ja jestem gadułą, ale jeżeli chodzi akurat o śmierć Andrzeja, to Elbląg jest tak malutki, że ja miałam to szczęście i nieszczęście, że Andrzej zginął w 2004 roku. I to był pierwszy żołnierz, który zginął z naszych okolic. I nie było nigdy negatywnego takiego wydźwięku, tak? Jeżeli chodzi akurat o moją osobę, o Andrzeja, o naszą rodzinę. Ale ci najbliżsi wiedzą, co się wydarzyło, jak to wyglądało, jak sobie radzimy. Jeżeli widzę, że mogłabym swoją historią w jakikolwiek sposób komuś pomóc, no to dzielę się z nią. Jest to tak smutne, że nie lubię za dużo o tym mówić, bo ja jestem silna, ja to przetrawiłam. Mi go brakuje i wielokrotnie w życiu brakowało mi Andrzeja. Ale jak widzę taki smutek i żal w oczach osoby, która tego słucha, to ja też nie lubię zasmucać drugiej osoby, więc... Ale jeżeli wiem, że na przykład, nie wiem, jest ktoś, zdarza mi się czasami, nie wiem, przyciągam chyba takie osoby zdołowane z jakimiś depresjami i widzę, że mogłabym coś tą historią dać, jakiegoś małego kopniaka do działania, no to tak, podzielę się z nią. No bo jeżeli mogę pomóc, nie krzywdząc, będzie mi smutno. Bo będzie mi smutno, bo wrócę z powrotem do tamtego czasu. No ale jeżeli mogę pomóc, no to tak. Ale żebym biegała i na lewo i prawo śpiewała o tym, to niekoniecznie.
To w takim razie bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za tych parę chwil, za te wspomnienia i miejmy nadzieję, że ludzie, którzy te historie usłyszą, dostaną czasem tego kopa, że naprawdę można sobie poradzić i żyć dalej, nawet jeżeli rzeczy straszne się dzieją.
Rzeczy straszne dzieją się codziennie wokół nas, ale tak naprawdę dzieją się po coś. Ja byłam taką żoną, która siedziała, gotowała, prasowała i była grzeczniutka i spokojniutka. Po tym musiałam stanąć bardzo twardo na nogach i może po to też to było, żebym mogła stanąć na tych nogach. I jeżeli gdzieś coś się komuś przykrego, złego dzieje, to ja wiem, że potrzebuję czasu na to, żeby zrozumieć, że to jest po coś. Ale wszystko się po coś dzieje, tylko trzeba znaleźć sens tego czegoś. I myślę, że może ktoś gdzieś kiedyś znajdzie taki sens. Może dzięki tej historii, może dzięki innej. Ale trzeba szukać tej siły, no bo moglibyśmy siedzieć i płakać, ale po co, jeżeli możemy być silniejsi i komuś innemu przy okazji pomóc i samemu sobie.
Seria podcastów Daleko od domu została przygotowana ze wsparciem Departamentu Dyplomacji Publicznej NATO. Rozmawiał Jarosław Kociszewski. Wsparcie merytoryczne Przemysława Wójtowicza. Realizacja Free Range Productions.